Tomasz Olszewski, dzień dobry. 9 po 9, czas na komentarze w Radiu Gdańsk. Wraz ze mną Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Kosycarz, agencja KFP. Dzień dobry. Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Nie wiem, czy nas słucha, ale pozdrawiamy Mieczysława, ponieważ za nie mógł był i z gorączką, gorączką złożon
zdrowia
leży.
Ja też się najlepiej czuję.
A wiesz, że ja też?
No. I przyszedłeś i zarażasz.
Wirusi, taka pogoda, proszę Państwa. Uważajcie, pijcie herbatkę, bierzcie...
Nie mogliście mi tego wczoraj powiedzieć.
Miód.
No dobra.
Czosnku nie piłeś?
W domu jest czosnek nieuznawany.
Aha.
O. Ale profilaktycznie wziąłem jakieś lekarstwo, nie będę wymieniał nazw, bo to oczywiście potraktowane będzie jako reklama.
Czy ty pochodzisz z Transylwanii?
Nie,
ale... Znaczy, dlaczego czosnek jest nieuznawany?
Traktowany z pewną niepewną takimi zastrzeżeniami.
No to przejdźmy do konkretów. Pojawiła się wczoraj informacja, ktoś powie, no tak, no w tabloidzie, ale ja mam wrażenie, że tabloidy od dłuższego czasu już spełniają rolę takiej sondy społecznej, że pewne informacje najpierw tam się pojawiają i badana jest, że tak powiem, reakcja środowisk opiniotwórczych oraz opinii publicznej, że może się pojawić referendum w naszym kraju w sprawie zmiany konstytucji, ponieważ PiS nie dysponuje większością konstytucyjną, w związku z tym prezydent Duda takie referendum rozpisze, no i jakby to, o co chodzi, zostanie tam zawarte. Jak wy na to się zapatrujecie, panowie?
Ja przede wszystkim bym zwrócił uwagę na tę informację, która była podana w tym tabloidzie, czyli że zmiany miałyby dotyczyć tylko czterech, tylko albo aż, że od optyki kwestii.
Ale czyli nie miałaby dotyczyć zmiany, co jest bardzo ciekawe, chodzi o ważność referendum.
Dokładnie, dokładnie tak. I tutaj no myślę, że po pierwsze jednak nie znamy tego projektu, więc ciężko go oceniać, nie znając szczegółów. No natomiast to, co zostało podane, dotyczyłoby no właśnie obniżenia ważności referendum od 30% zamiast 50%. Od 30% miałoby być wiążące. Ordynacji wyborczej z proporcjonalną na mieszaną i zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, czyli 8 sędziów miałoby być wybieranych przez opozycję. 8 z 15. No i myślę, że nad każdym z tych trzech punktów trzeba byłoby się osobno pochylać, bo jakkolwiek ta zmiana dotycząca Trybunału wydaje mi się korzystna, tak nad zmianą...
Taka troska o to, żeby opozycja miała większość głosów?
Myślę, że jeśli byśmy wprowadzili ten zapis, to w przyszłości wykluczylibyśmy to, z czym borykamy się w ostatnich miesiącach.
A czy to nie jest trochę martwy zapis? Tak, bo tak pamiętam, że teraz zostały zmienione zasady orzekania, więc te 2/3 sędziów, czyli nawet ta opozycja umownie mając, niezależnie od tego, kto tą opozycją będzie, bo może się po następnych wyborach to inny być tą opozycją, to ma niby 8 sędziów, co też jest trochę dla mnie dziwne, że wasi sędziowie, ja myślałem, że oni są
niezawiśli.
Niezawiśli, zajmują się prawem, konstytucją. No ale nieważne. To i tak, żeby było, nie są w stanie orzekać. Trybunał nie jest w stanie orzekać, więc to jest taka, że niby opozycja coś ma, a w rzeczywistości Trybunał tak nie będzie orzekał.
Wydaje mi się, że istotą tego sporu jest trochę co innego. Jeżeli pod referendum poddamy kwestie prawne na tyle wyrafinowane i skomplikowane, że niestety, ale wielu posłów sobie nie radzi z ich rozstrzygnięciem, to jeżeli pozwolimy, znaczy jeżeli zapytamy Polaków o radę, o opinię w tej sprawie, to jest jakieś pomylenie pojęć, bo proszę Państwa, mamy w naszym kraju coś takiego, co się nazywa legislaturą, czyli Sejm. To są ludzie wybrani właśnie po to, żeby stanowić prawo. Wiem, że wielu z nas sądzi, że oni są wybrani po to, żeby dywagować nad aborcją, in vitro, uchodźcami, ale tak naprawdę oni są w zupełnie innym celu wybrani. Właśnie po to, żeby stanowić prawo. Ktoś izbę tę wymyślił w ten sposób, bo wiedział, że zwykli ludzie, niczego im nie ujmując, nie znają się na problemach prawnych i bardzo trudno byłoby im właśnie w takim zero-jedynkowy sposób, jak w referendum, rozstrzygać, czy ma być tylu sędziów, czy mają tak orzekać w takim składzie. To są problemy absolutnie abstrakcyjne dla większości każdego społeczeństwa, nie tylko polskiego, każdego. I naprawdę właśnie po to wybieramy tych posłów, którzy mają być nieco bardziej zorientowani w szatowaniu prawa niż my, żeby właśnie oni, ci nasi przedstawiciele, nasi, nie niczy inni, nasi Polacy, przedstawiciele takie rzeczy decydowali. Uważam, że referendum można... Znaczy jestem za referendami bardzo różnymi i bardzo dotyczącymi
czy
ważnych problemów.
Czy chcesz podatki?
No jakby, no, odpowiedź jest znana, tak? Ale widzisz, to przynajmniej byśmy wiedzieli, jak Polacy zagłosują. A tutaj naprawdę statystyczny wyborca będzie skotłowany. Jak on ma oddać głos na pytanie, czy chce, żeby było 8 posłów opozycji, a 7 koalicji rządzącej?
No tak, Michał, ale tutaj sprostowanie chyba się należy, że to referendum miałoby dotyczyć projektu zmiany konstytucji, a nie tego konkretnego zapisu o Trybunale. Nie?
Czyli ale właśnie, nie wiemy tego jeszcze.
Oczywiście nie wiemy.
Nie wiem, 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 czy będą cztery pytania, czy będzie jedno pytanie dotyczące całości. I teraz, nie wiem, czy mieliśmy już jedno referendum konstytucyjne w 1997 roku i tam było, głosowało się tak
czy
lub nie.
Za przyjęciem konstytucji.
Czy jest za projektem w całości. I tutaj powiem wam, byłem zdziwiony, bo spojrzałem, jak były wyniki. Słuchajcie, cała ściana wschodnia, tak jak teraz jest
była,
ta ściana...
Była nie.
Była nie i jedno województwo też było nie.
Jedno na zachodzie.
Jedno na zachodzie, gdańskie. Bo wtedy jeszcze nie było pomorskiego. Gdańskie też było za tym, żeby nie przyjmować tego projektu konstytucyjnego uchwalonego przez parlament. Mhm. Także tutaj kwestia pytań. Wszystko zależy od pytań. Jak
nie kończymy się tego tematu. Króciutka przerwa. 603-06-06-06. SMS-owy numer dla naszych słuchaczy. Jan Chlebowicz, Maciej Kosycarz, Michał Stamporek, Tomasz Olszewski. Witamy ponownie, a tutaj patrzę, bo Maciej się odwołał do referendum w 1997 roku. No i z tego wynika, że frekwencja wyniosła 42,86%.
Czyli też nie była wysoka, ale miejmy...
Jedyna frekwencja, kiedy przekroczono...
Ważną, zawsze podkreślaliśmy, nie zapomnijmy, przy jakimkolwiek referendum, mieliśmy ostatnio nie tak dawno referendum dotyczące... mieliśmy.
Była to sposobie na wydanie 100
porażka
milionów.
Demokracji, można powiedzieć. No bo frekwencja była porażką demokracji, a też mówiło się o tym, że problemem była...
Była inteligencja polityki RS-a tak naprawdę.
Też.
Źle sformułowane pytanie.
Do tego zmierzam, że brakowało edukacji. Mówimy, że ty Michał powiedziałeś, słusznie, że przeciętny człowiek nie zrozumie tych skomplikowanych zdań prawnych, tych niuansów prawnych, ale trzeba to przełożyć na jakiś przystępny język. I oczywiście każda siła polityczna będzie starała się swoimi na swój sposób to przełożyć. I to jest potrzebne, żeby ludzi zachęcić do brania udziału w referendum.
Jest jeszcze jedna rzecz, bo tam jest inna forma, jeszcze jest jedna sprawa, że właśnie może mniej trzeba zachęcać, dlatego że w tym projekcie, o którym wczoraj pisał tabloid pod nazwą Fakt, jest napisane, że w tym referendum ma być również pytanie, czy jesteś za zmniejszeniem ważności, znaczy liczby uczestników referendum, bo teraz musi być 50%, prawda, uczestników, żeby referendum było ważne. I to się udało tylko raz przy wchodzeniu do Unii Europejskiej.
Ale dwa dni trwało, prawda?
Tak, dwa dni trwało, a tam jest projekt, że do 30%, że referendum ma być ważne przy 30% udziale wyborców.
Pytanie, czy ten zapis się odniesie już do tego referendum, które będzie głosować.
Na zdrowy rozum nie, ale jaki jest sposób na to, żeby przekroczyć 50%, bo będzie tam czwarte pytanie. To, na którym tak zależy Kukizowi. Czyli czy jesteś za przyjmowaniem uchodźców. I to ma spowodować, że pójdzie więcej niż 50% wyborców i referendum będzie ważne, a do następnego
wystarczy 30%. To jest ważne. Będzie w tej informacji, którą podał dziennik Fakt, bo to jest prawda, czy nie, z tymi uchodźcami, to nie wiem.
Ale Paweł Kukiz mówił, że zbiera podpisy pod referendum.
No nie, no ogłosił to oficjalnie. Tylko tutaj... Oczywiście tak, z tego co informacji, które uzyskaliśmy z Faktu, no to wynika, że jednak te 30% oczywiście miałoby dotyczyć już po ewentualnej zmianie konstytucji. Natomiast wydaje mi się, że dobre rozwiązanie zaproponował, nie wiem czy się zgodzicie, profesor Jerzy Stępień swojego czasu, to byłby prezes Trybunału Konstytucyjnego, który zaproponował, żeby na próbę obniżyć ten próg do 30% w referendach dotyczących spraw samorządowych, jako taki egzamin na powiedzmy, jak będą uczestniczyli w to lokalni mieszkańcy danych regionów na przykład. I wydaje mi się, że to jest dobra próba, żeby tak oddolnie może, zaczynając od samorządów, budować jednak tą świadomość społeczną i próbować właśnie w ten sposób zachęcać ludzi do głosowania w referendum. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest rozsądne rozwiązanie.
Może powinno się wprowadzić obowiązkowe referendum.
No w ogóle udział w wyborach w niektórych krajach jest obowiązkowy. W Belgii jest chyba nawet w Turcji. Czyli są kraje o takiej ugruntowanej demokracji, jak i takie, które dopiero zaczynają, ale stwierdziły, że jest to na tyle ważne. Absencja w referendum, czyli brak udziału w referendum, grozi karą finansową po prostu. I po jakimś czasie chyba odebranie, nie wiem, czy to nie jest tak, że dwa razy, to pewnie coś zależy od kraju, ale chyba wydaje mi się, że w którym systemie politycznym jest tak, że dwa razy nie pójdziesz, to dwa razy zapłacisz, ale za trzecim razem odbiorą ci w ogóle prawa wyborcze. Nie chcesz głosować, to do widzenia.
No tak, bo, że tak powiem,
samodzielnie podbywasz się.
Bycie jakby elementem demokratycznego systemu nie niesie ze sobą tylko pewnych profitów, ale również
obowiązki,
z których pewnie powinniśmy się jako obywatele wywiązywać. Myślę, że to jest całkiem rozsądne rozwiązanie.
Bo w przeszłym wypadku mamy do czynienia z taką dulszczyzną, ale innego typu, to znaczy z panem Dulskim, prawda? A dajcie, żeby mi wszyscy święty spokój. I ja nie brałem udziału, ja nie głosowałem, nie mój cyrk, nie moje małpy, to się przejmujcie teraz. A wydaje mi się, że jednak jest rodzaj odpowiedzialności, jeżeli się, tak jak mówicie, są pewne przywileje, są pewne prawa, ale są i także obowiązki. To jest również w tej konstytucji, której zmiany ma dotyczyć referendum.
Wydaje mi się, można jeszcze jedną kwestię dotyczącą tych zmian, bo wiele osób mówi tak, poszedłbym na wybory, ale nie mam na kogo głosować, bo głosuję bardziej na partię niż na konkretnego człowieka. I tu właśnie wracamy do tego jednego z tych punktów zmian, czyli na ten system większościowy, który według niektórych środowisk jest takim złotym środkiem pomiędzy, powiedzmy, wolą narodu, a interesami partyjnymi. No nie wiem, ja uważam, że to jest zły pomysł. Ja myślę, że ten system mieszany wprowadzi jeszcze więcej chaosu w tą całą procedurę wyborczą. Przecież mamy podobny wzór jakby postępowania w Bundestagu, gdzie część wybierana jest z JOW-ów, część z proporcjonalnego systemu, no ale tam dochodzi do takiej patologii, że ci szefowie lokalnych struktur, ci bonzowie, powiedzmy, partyjni, najpierw startują w wyborach większościowych, jeśli nie dostają do Sejmu, oczywiście jakby mechanizm proporcjonalności wybiera ich od razu do Bundestagu, jakby zupełnie nie przełożywszy tego wcześniej, na wcześniejszy wynik wyboru, który był niekorzystny dla nich, więc to wydaje mi się będzie bardziej utrudniało taki wybór niż...
Znaczy faktem jest, że w Polsce to byłby problem. Znaczy uważam, że to rozwiązanie by się nie przyjęło w Polsce, ponieważ niestety jesteśmy społeczeństwem o niskim poziomie zaufania wobec samego siebie.
No i chciałem i do tego dojść wobec, i o niskim wobec instytucji,
tak,
prawda,
państwowej. Więc jeżeli będzie system skomplikowany, który wytłumaczy będą jedynie politologowie, to na pewno się podniosą głosy, że coś tu jest zachachmęcone.
No i właśnie o tym niskim kapitale społecznym, bo jak mają Polacy wierzyć w to państwo, jeżeli okazuje się, że sąd w kartuzach poszukuje właściciela jednego grosza, słownie jednego grosza, czyli tej takiej najmniejszej monety. I mówi rzecznik
o której
sądu,
likwidacji nawet rozmawialiśmy jakiś czas
tak,
temu.
Tak, bo jak tłumaczy Tomasz Adamski, sprawa ciągle nie jest oczywista, to sprawa bardzo poważna dla ludzi, mimo że dotyczy bardzo niskiej kwoty. Chodzi o tak zwane czyszczenie hipoteki w sytuacji, gdy ktoś ma nieruchomość z bardzo starą hipoteką, może być obciążona jakąś kwotą, przed kilkudziesięciu laty mogła to być poważna suma, a dziś po dewaluacji wynosi, tak jak w kartuzach, jeden grosz, tak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku. Mhm.
Pewnie wszyscy byśmy tutaj chcieli zacząć ciskać gromy na to państwo.
Ja myślę, że może ktoś przekaże sędziego panu ministrowi sprawiedliwości, który uzyskał niebawem tak szerokie
Słuchajcie,
uprawnienia, żeby po prostu skończyć z takim absurdem,
bo to jest kompromitacja. Zaryzykuję stanowisko adwokata diabła w tym momencie, bo wszyscy chcemy ciskać gromy na tych głupich sędziów, na tych głupich urzędników. Tak jak Maciek, Janek, Tomek i ja postępujemy...
Ale ja nie mówiłem o głupich,
każdy z nas postępuje tak, jak chce. Urzędnik nie może postępować tak, jak chce. Urzędnik postępuje wyłącznie w ramach prawa, które uchwalono w Sejmie Polskim. Wyłącznie. Jeżeli mamy pretensje, że są w naszym kraju głupie przepisy, to uwierzcie mi państwo, to nie jest wina tych pań, na które tak lubicie narzekać, że one piją kawę i malują pazury.
Tam,
to
prawda,
jest ktoś, kto uchwalił taką ustawę w polskim Sejmie, ale ten Sejm będzie takie prawo uchwalać, dopóki państwo będzie tam wybierać gimnastyków, bioenergoterapeutów, weterynarzy i ludzi, którzy się na prawie nie znają. Tak długo, jak będziemy wybierać posłów, tak długo będzie złe prawo, które ci nieszczęśni, bez ironii, urzędnicy będą musieli egzekwować.
Pójdę dalej. To nie jest jeden grosz, który ktoś zostawił w depozycie
raperów
sądowym.
Raperów zostawił w spokoju.
Z tego, co rozumiem, tak?
Poza pomijam rapera.
Tomek, to nie jest jeden grosz, który ktoś zostawił w depozycie sądowym, jako zabezpieczenie jakiejś czynności czy kaucji. To jest wpis na hipotece. To jest zupełnie coś innego. Musimy te dwie rzeczy rozróżnić. To jest
zapis dokumenta.
Jeśli ktoś kupuje nieruchomość i widzi zapis, że jest obciążona hipoteką, nawet na jakiś grosz, to ta... nieruchomość już zapala się tego, obniża wartość tej nieruchomości.
Poza tym to jest poważna kwota. Bertolt Brecht i Kurt Weill napisali operę za 3 grosze, czyli po 1,5 grosza na twarz.
To nie chodzi o ten grosz, to chodzi o wpis w hipotece. Wyłącznie, tylko i wyłącznie. To nie jest fizyczny grosz, który leży w skarbcu, w kasie sądu, w postaci tej małej, złotej monety, tylko to jest wpis w hipotece.
Maciej Kosycarz, na rzecznika sądu okręgowego, wyjaśni wszystko. Kapitał społeczny wzrasta, musimy zrobić króciutką przerwę. Wracamy po skrócie wiadomości. Powracamy do komentarzy. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Maciej Kosycarz, agencja KFP, Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl, a nasi słuchacze piszą tak. Żeby była sprawiedliwość, to bym wierzyła w to państwo, a mam wielki dowód, jakie nasze urzędy są niesprawiedliwe i to niszczy całe życie ludziom. Czyli ten niski kapitał społeczny, o którym mówiliśmy, ale mamy też, że tak powiem, urzędowy SMS. A propos tego grosza. Jestem dzielnicowym i ostatnio prokuratura przysłała akta sprawy, gdzie miałem oddać właścicielowi, uwaga, skobel od kłódki. Sprawa z 1996 roku. Kabaret. Pozdrawiamy dzielnicowego.
No właśnie, właśnie. Jak ja czytałem chyba trzykrotnie wyjaśnienie rzecznika, to muszę powiedzieć, że też miałem wrażenie, że to jest kabaret. Znaczy, to było tak zagmatwane, tak skomplikowane, że niewiele z tego rozumiałem i musiałem to kilka razy przeczytać, żeby jakby załapać sens. Ale później sobie pomyślałem, że to nie jest jego wina, że w taki sposób to tłumaczy, no bo tłumaczy tylko to, co jest, tak jak słusznie Michał zauważył, zapisane prawnie, więc jakby to nie jest jego wina i wydaje mi się, że rzeczywiście, no miejmy tylko nadzieję, że takie sprawy przyczynią się do tego właśnie upraszczania sprawy, prawa. Natomiast tutaj nie zgodziłbym się z Michałem z tym, że te biedne panie, tak upraszczając, urzędniczki czy urzędnicy, bo jednak nie wiem, z własnego doświadczenia pewnie wy też mieliście, i wielokrotnie było tak w urzędach, kiedy jedną sprawę, taką samą, można było załatwić na dwa różne sposoby.
To jest właśnie podwawelska
czy nadziewana.
Korzystnie dla petenta i niekorzystnie dla petenta.
Ale nie zależności... tutaj łapówki, tylko na przykład życzliwość.
Oczywiście, życzliwość, znajomość czasami. Właśnie przepisów.
Albo nieznajomość.
Albo nieznajomość przepisów, no, właśnie. Tak. Więc tutaj bym jednak był ostrożny.
No to teraz kwestia przepisów, czy nadinterpretacji przepisów. Czytamy o tym, że z jednej strony Ministerstwo Środowiska, przeciwko czemu ekolodzy bardzo protestują, wycina Puszczę Białowieską na niespotykaną skalę. Ministerstwo mówi, że tam jest kornik wszedł, znaczy leśnicy mówią i trzeba to zrobić. A z drugiej strony rezygnuje z reklamy segregacji odpadów, bo tam, jak to wyjaśnia jeden pan, bo tam gender jest. To znaczy chodzi konkretnie o znaną nam postać byłego dyrektora Teatru Wybrzeże, krytyka kulinarnego, obecnie celebryty Macieja Nowaka.
Dwie sprawy to są. Ta sprawa z Puszczą jest bardzo ważna i to nie zależy zupełnie, znaczy akurat stosunek do Puszczy nie zależy od tego, kto rządzi. Bo jakoś tak się dziwnie składa, że Lasy Państwowe zawsze uważają, że Puszcza Białowieska jest za mało gospodarcza, a za bardzo z Puszczą i naprawdę, żeby ją ocalić, trzeba ją wyciąć. I to naprawdę nie ma tutaj koloru partyjnego. I trzeba się temu sprzeciwiać, moim zdaniem.
Szwedzi czekają na nasze drewno, tak?
Szwedzi mają sporo własnego drewna, Finowie mają go jeszcze więcej.
Ale go nie wycinają. Ale
leśnicy czekają, bo wiadomo, leśnicy to są jakby przemysłowcy leśni, tak? Oni chcą wyciąć wszystko, bo to są pieniądze dla Lasów Państwowych.
Działają, wtrąca się tylko małe wejście, jako na zasadzie firmy, przedsiębiorcy.
To są firmy, to tak. Są produkować,
musi być drewno, produkują drewno z drzewa.
Więc to jest sprawa ważna, o którą... Ale jestem przekonany, że środowiska nie tylko takie stricte ekologiczne w Polsce będą walczyć o zachowanie Puszczy Białowieskiej i wierzę, że wygrają, bo to jest
za ważna sprawa.
Za ważna sprawa, żeby to przegrać. Natomiast druga sprawa, no jest... Trochę śmieszna, trochę straszna, ale tak, ta kampania jest ważna, segregowanie. Ona była emitowana w mediach, wydaje mi się, że dosyć długo. Ja od dłuższego czasu nie widziałem tych spotów, więc nie wiem, czy teraz to bicie na alarm, że one zniknęły, to czy to na pewno wynika z tego, że ministrowi Szyszce nie podoba się, że tam Maciej Nowak do tego namawia, czy po prostu ta kampania się skończyła tak naprawdę.
Czy ona się skończyła w tym sensie, że za tę kwotę, którą wtedy ministerstwo przeznaczyło na emisję tych reklam,
tak, to się skończyła i teraz ewentualnie trzeba jeszcze raz wykupić, tak?
Jeśli mogę, bo to może też przyniesie odpowiedź na to, co Michał mówił i pytał. No, ja słuchając wczoraj wypowiedzi ministra Szyszki. Zrozumiałem, że zupełnie tu nie chodzi o żadny gender, tylko chodzi o kwotę 4 milionów złotych, która była wydana na rok kampanii i według analizy, jak tłumaczy minister, kwota była niewspółmierna do wydźwięku społecznego. Znaczy odbiór społeczny był niesatysfakcjonujący, zdaniem ekspertów pracujących w ministerstwie, jak tłumaczy minister, w stosunku do wydanej kwoty. Na pytanie dziennikarki, czy ma to związek z osobą pana Nowaka, powiedział, że nawet nie wiedział, że taka osoba brała udział w tym spocie.
To ja przeczytam, co powiedział wiceminister środowiska, wiceminister pan Sławomir Mazurek.
To już zupełnie inna
nie kwestia. Musimy tego ukrywać, że osoby, które biorą udział w tym spocie, przynajmniej w jednym przypadku, poza swoimi osiągnięciami w zakresie sztuki kulinarnej, są w pewnym ruchu, który promuje ideologię sprzeczną z tradycją i jest to ideologia gender. Ona w miękki sposób jest tutaj lokowana, tak powiedział wiceminister środowiska.
No, to jest kompromitacja wiceministra środowiska. Wiceminister.
Bardziej, że jeśli chodzi o Maćka Nowaka,
może jest to nie było pokazania, zwróćcie Państwo na mnie uwagę, jaki ja jestem pryncypialny.
Może więc ten pan się skompromitował,
no wystarczyło powiedzieć to, co powiedział
przed szereg i tyle.
To, co powiedział minister. Była konkretna kasa przeznaczona na emisję, kasa została wyczerpana.
Tego, co ja nie umiem, bo nie jestem specjalistą od mediów, nie wiem, ile kosztują reklamy telewizyjne, nie wiem, jaki był odzew. Pewnie, być może ktoś zrobił takie badanie, na przykład na jakiejś tam próbie takiej docelowej, czy słyszeliście Państwo o tej kampanii, czy ona was skłoniła
do... Tego nie trzeba robić na próbie docelowej, wystarczy przejść koło naszych śmietników i zobaczyć, że niestety segregacja odpadów w naszym kraju to jest pieśń na bardzo długie lata rozpisana i o tym, żeby było tak jak w Niemczech 20 lat temu, to możemy przez najbliższe 20 lat zapomnieć.
Tylko chciałem tutaj pewną uwagę, że minister nie powiedział, że sam wydźwięk reklamy był, nie wiem, nieodpowiedni, zły, tylko efekty były niewspółmierne, natomiast nie powiedział, że takich reklam nie powinno być, czy takiej kampanii społecznej. Ja myślę, że tutaj ważnym głosem była wypowiedź Marka Magierowskiego, prawicowego, konserwatywnego, wcześniej dziennikarza, dzisiaj rzecznika prezydenta, który powiedział, no ja segreguję śmieci, a do patrywanie się tutaj gender jest po prostu nadużyciem. Wydaje mi się, że ja się bym podpisał pod tym, bo wydaje mi się, że no właśnie jakby tu też nie... słucham wiceministra, który mówi o jednym, słucham ministra, który jest jego przełożonym, który zupełnie jakby inne powody podaje, tak? No więc tutaj też mam pewne wątpliwości, jakie są prawdziwe przyczyny. Wydaje mi się, że te, o których mówi minister, a nie jego podwładny w randze wiceministra. Natomiast jeśli chodzi o takie właśnie, wydaje mi się, na siłę dopatrywanie tutaj jakiegoś zagrożenia.
W środowisku to ministra, prostu... a środowiska są dziwne osoby, tak bym powiedział.
Nie, no ale jednak tutaj bym bardziej brał pod uwagę wypowiedź ministra, który jednak zwracał uwagę na kwotę.
Mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadza to, że Maciej Nowak jest gejem, bo to jest powszechnie informacja powszechnie znana.
Zastanawiam się, że to jest powszechnie znane tak naprawdę.
Oczywiście. No
Maciej, ale widzisz.
Nie interesuje się teatrem.
Nie, właśnie nie. Maćku, wręcz przeciwnie. Tak? Ci, którzy się interesują teatrem i pamiętają Macieja Nowaka z okresu, kiedy był dyrektorem Teatru Wybrzeża, potem szefem Instytutu Teatralnego, to na pewno o tej jego orientacji seksualnej wiedzą. Ale czy w momencie, kiedy Maciej Nowak stał się celebrytą telewizyjnym i stał się znany bynajmniej nie dlatego, że zajmuje się, zna się na teatrze, tylko na kulinariach. Ja nie mam pojęcia, czy w telewizji to było eksponowane, że on jest homoseksualistą.
Nie, nie było nigdy.
A Maciej Nowak został wybrany do tej reklamy właśnie dlatego, że stał się znaną twarzą telewizyjną. Nie mam pojęcia, czy ludzie, którzy oglądają te showy, wiedzą.
Ludzie wiedzieli i na pewno jest to, że nie propagował. A jeszcze chciałem tak troszkę rozwinąć temat skuteczności i nieskuteczności reklamy. Akurat było to może rok temu. Reklama, która bardzo mnie uraziła i powiem Państwu i Wam, jak do tej stopnia mam uraz pójścia do tego sklepu. Była to reklama reklamująca jeden z centrów handlowych, gdzie pani krzyczała do dzieci, nie macie markowych obuwie. W Nocha Sali.
Skandaliczna reklama była.
Tak, rok temu była ta emisja. Ja do dzisiaj przez tą reklamę, naprawdę, idąc...
Ale jesteś jednym z nielicznych, czasami chodzę do tego sklepu. Przy każdej jest tam zakorkowane, że przez 2 godziny nie mogą wyjechać, tak. Słuchacze do nas piszą, więc...
Chodzą do tego sklepu, słyszę w uszach głos tej pani i ta lektorka, która też jestem, w ogóle jak uraz do lektora u mnie nastąpił, że ile razy słyszę tą lektorkę, która reklamuje różne rzeczy, ona dalej...
Bogoducha winną.
Też kojarzę się z tą panią, która wywala dzieci z sali gimnastycznej, bo nie mają markowego obuwia. Chodziło o to, jeszcze raz powtórzmy, że w reklamie pani wyrzuca dzieci z sali gimnastycznej, ponieważ nie mają markowego, dobrego obuwia i każe im iść z rodzicami, czy tam samemu, że mają w tej chwili iść do tego centrum handlowego.
To jeden kwiatuszek reklamowy, ale jakoś nikt nie wywołał powszechnego oburzenia.
Ale tą reklamę wycofano. Właśnie
tą wycofano. Chociaż... A ja mówię teraz o reklamie, która dotyczyła najsłynniejszej lalki świata sprzed paru lat i pojawiła się nowa jej odsłona i że można było ją tam nacierać. I piosenka towarzysząca temu spotowi miała następujący przekaz. Kremuj ją ze wszystkich sił. No co świadczy o tym, że może jakieś elementarne zasady dotyczące języka polskiego ktoś powinien, bo niby mamy ustawę o ochronie języka polskiego, ale niby mamy, ponieważ jest on powszechnie, no użyję brutalnego słowa, gwałcony na co dzień. I zgadzamy się na to.
Tylko wiecie co? Wydaje mi się, że w tej całej dyskusji jakby to jest sprawa marginalna. No, pan wiceminister wydaje mi się zagalopował się tutaj w swoich ocenach i wydaje mi się, że to nie jest ważne. Dużo ważniejsza jest rzeczywiście puszcza i tutaj mam chyba troszeczkę inną optykę niż Michał, bo mi brakuje znowu dyskusji poważnej na ten temat, bo to, że grupa ekologów, którym niekoniecznie wierzę, bo wydaje mi się, że niejednokrotnie postulaty i jakby hasła, które wznoszą, są bardzo takie niepoparte ekspertyzami naukowymi, oni też niewiele mają wspólnego z nauką, wychodzą, protestują na ulicy, przebierają się za enty z Władcy Pierścieni, średnio poważne. Brakuje mi poważnej dyskusji. Byłem świadkiem audycji, nie w radiu publicznym, gdzie po prostu pan, który był przedstawicielem Lasów Państwowych, został rozstrzelany przez 3 komentatorów, z czego 2 aktywistów i 1 naukowca rzeczywiście, który też jakby szedł w sukurs aktywistom. No po prostu nie miał szans się właściwie wypowiedzieć. Brakuje mi po prostu takiej merytorycznej dyskusji, bo sprawa jest rzeczywiście poważna, ale ja jako nie ekspert chciałbym się dowiedzieć tak naprawdę no jakichś twardych danych i 2 stron, bo ekolodzy, szczerze powiedziawszy, podnoszą tutaj larum i jakby wzburzają, że tak powiem, opinię publiczną tym faktem, natomiast właściwie żadnych takich merytorycznych argumentów, ale, mam wrażenie, nie podnoszą.
Janku, ale to pamiętaj, że to nie ekolodzy utworzyli Puszczę Białowieską, rezerwat ścisły i nie, no, to nie oni, to zrobiła polska legislatura, ale czy nawet jeszcze rosyjska, 200 lat temu, bo już wtedy ktoś uznał, że jeden z ostatnich kawałków dzikiego lasu w Europie jest godzien zachowania w takim kształcie, w jakim przetrwał do naszych czasów. I wydaje mi się, że okej, oczywiście ekolodzy się na ten temat wypowiadają, bo to są ludzie, którzy...
I bardzo dobrze, dobrze się wypowiadają.
Ale to nie jest wyłącznie domena ekologów.
Może ten żubr, który postanowił wziąć udział w Kordzidzie z pewnym rolnikiem, zamieszkałem przy Puszczy Białowieskiej ostatnio, był po prostu tak oburzony tymi działaniami, że postanowił poturbować pierwszego napotkanego człowieka.
Problem wycinki lasu dotyczy też mieszkańców Trójmiasta i tutaj ten problem...
Alarmowali słuchacze i czytelnicy, prawda, że jest bardzo dużo wycinane. Jednocześnie leśnicy mają twarde argumenty, pokazują, że nigdy nie było tyle lasów w Polsce, co teraz. Statystycznie wszystko się zgadza. Co do wieku drzew, no to już może mniej się zgadza, ale panowie, tak jak powiedział tutaj Janek, ekspertami nie jesteśmy, musielibyśmy mieć tu fachowców. Czy innych audycjach może się ta sprawa pojawić, tak powiem, bardziej merytorycznie, ale ja bym chciał do sprawy merytorycznie, niemerytorycznej. Ostatnia nadzieja Platformy. Wczoraj poznaliśmy nowego przewodniczącego. I ostatnia nadzieja SLD. Też poznaliśmy nowego przewodniczącego. Jak oceniacie te zmiany?
No nie są to nowe twarze.
Nie są to nowe twarze, ale 91%, jak widziałem na pasku wczoraj, to tych, prawie... którzy głosowali w wyborach w Platformie, oddało głos na Grzegorza Schetynę, a udział wzięło coś tam ponad 52%.
Ja się zastanawiam, na który element tego zdania należy kłaść nacisk. Na ostatni czy nadzieja? Bo to jest, myślę, kluczowe pytanie. Znaczy ja, jeśli mogę, to najpierw co do wyboru Grzegorza Schetyny. No wydaje mi się, że już sama formuła wyborów jest zakrawa na hipokryzję, czyli środowisko,
które... Wybrano pewnego króla, który okazał się królem. No właśnie,
środowisko, które mówi o łamaniu standardów demokratycznych w Polsce w sposób niemalże antydemokratyczny, wybiera szefa partii, znaczy pozbawiając kandydatów właściwie w różnych takich grach wewnątrzpartyjnych możliwości startu. No i kandydat na lidera partii zostaje nieoczekiwanie liderem partii. Nie ma tutaj specjalnie niespodzianki. Co do nadziei, no wydaje mi się, że Grzegorz Schetyna, tak jak już tu mówiłem w Radiu Gdańsk, jest utalentowanym politykiem i takim, że tak powiem, skutecznym macherem politycznym, który dobrze w tej wewnątrzpartyjnej, dobrze się porusza na tej wewnątrzpartyjnej szachownicy. Natomiast wydaje mi się, że on nie ma charyzmy i zdolności wypowiadania się, czy takich wizerunkowych pewnych kwestii jest raczej pozbawiony, które pozwolą mu być liderem opozycji. Poza tym zwróciłbym uwagę, że odkąd mamy do czynienia ze zmianą władzy w Polsce, Platforma jest właściwie odstawiona nieco na dalszy plan w stosunku do Nowoczesnej. To znaczy posłowie Platformy są mniej aktywni w Sejmie, kompromitują się wychodząc z sali plenarnej, wystawiają podczas debaty w Parlamencie Europejskim człowieka, który właściwie nie do końca wie, co chce przekazać, i za tym wszystkim stoi Grzegorz Schetyna. Nie wiem, dlaczego miałby tutaj być jakąś nadzieją dla Platformy Obywatelskiej.
Większe szanse ma być może Czarzasty, jeśli chodzi o SLD. SLD jest wsepnięte absolutnie do narożnika, przede wszystkim wypadło z parlamentu, ale SLD ma jeden problem, ponieważ wszystkie hasła socjalne zostały zabrane przez PiS. No i teraz czym Czarzasty jako szef partii wyjdzie, szef partii, mam na myśli SLD, wyjdzie do ludzi, żeby zachęcić ludzi do głosowania w przyszłych wyborach, czy samorządowych, czy parlamentarnych, właśnie, czy do Europarlamentu, właśnie na SLD. Co do Schetyny, no to wszyscy zgadzamy się chyba, że to nie tylko my, ale myślę, że wiele osób, jak rozmawiamy, że tu jest problem charyzmy. No ten pan Schetyna nie ma charyzmy, nie jest osobą, która chyba, że jest, że coś sobie ukrywa, że nagle się okaże się, że ma jakiś talent, że, bo były takie przypadki w polskiej polityce, że nagle zobaczyliśmy...
Że do Szreka jest podobny, to Tusk mówił.
No tak, to już pomijam wizerunkowo, ale no nie ma w tym człowieku czegoś takiego, że pociągnął za sobie masy. I to ludzi, wyborców. I tu jest problem Platformy. Z jednej strony też zepchnięta do narożnika, mało aktywna, robiąca błąd, nie wyciągająca wniosków z własnych błędów, bo to też każdy mi powtórzy. I nagle człowiek zostaje szefem partii, człowiek bez charyzmy. Być może się zmieni. Mieliśmy w polskiej polityce takie przypadki, kiedy człowiek wydawało się już, na którego nikt nie postawi złotówki, nagle zmieniał się. Jakieś szkolenia przechodził. Są różne sposoby na kształtowanie charakteru, osobowości, wizerunku człowieka i jego relacji z innymi ludźmi. I być może widzę w tym szansę właśnie na takim przeistoczeniu się pana Grzegorza Schetyny w człowieka, który będzie w stanie pociągnąć za sobą ludzi.
Ja myślę, że to, czy im się obu uda, zależy w jakiejś mierze od tego, czego będą oczekiwali Polacy po 3 latach rządów PiS. Bo PiS, moim zdaniem, wygrał teraz te wybory bardzo wyraźnie, dlatego że zaproponował ideologię po 8 latach rządów Platformy, kiedy ideologii nie było. A właściwie ideologią był spokój, nic się nie dzieje, jest ciepła woda w kranie. I teraz tak. Albo Polacy tę swoją miłość do ideologii podtrzymają i wtedy, żeby opozycja jakoś, nie wiem, wygrała wybory albo bardziej zaistniała w wyborach, będzie musiała też zaproponować jakąś swoją ideologię, której w Platformie od dawna nie było.
Bo tutaj jest pisma, prawda, naród, narodowy, narodowy, okay,
no
narodowy.
Ale to jest jakaś inna do wymyślenia, czy do raczej może zawłaszczenia ideologia. Gdyby tak Polacy tego oczekiwali, to opozycja powinna im dać, żeby w wyborach zaistnieć. Ale być może będzie odwrót od tej ideologiczności PiSu i wróci jakby moda właśnie na tą, może nie tyle bezrefleksyjność, co jakby na spokój, na wyciszenie, na powrót do wartości wewnętrznych.
Czyli sugerujesz, że ten wygra następne wybory, kto właściwie odczyta intencje i też
takie
te potrzeby Polaków i to do tego jeszcze przewidując,
myślę,
co,
że
za 3 lata.
Grzegorzowi Schetynie byłoby łatwiej doprowadzić do dobrego wyniku Platformę, kiedy Polacy właśnie przestaną być ideologiczni. Kiedy jednak powiedzą, dajcie nam święty spokój, sobie spokojnie rządźcie, już nie chcemy tych kłótni, awantur i jakichś wielkich reform, to wtedy Grzegorz Schetyna będzie miał szansę. Natomiast jeżeli będą jednak oczekiwali wyraźnej takiej odpowiedzi na ideologię PiSu, czyli jakby ideologię antypisowską, to Grzegorz Schetyna może być w tym niewiarygodny i nieskuteczny.
A druga postać tego i tej układanki, albo nieukładanki,
bardzo
czyli
mi trudno
pan
się
Czarzasty?
Opowiadać, ponieważ pana Czarzastego znam i właściwie jego aktywność polityczna kojarzy mi się wyłącznie z występami w telewizjach śniadaniowych, politycznych.
Ale też ogromne zdolności, jeśli chodzi
pojęcia,
z tego czasu
o utykanie
żółty sweterek.
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prawda,
jego przeszłość polityczną znam, ale teraz on jest wyłącznie sprawnym retorem takim telewizyjnym. Rzeczywiście jest człowiekiem inteligentnym, błyskotliwe riposty z typu jak z rękawa, ale jest to zdecydowanie za mało,
Leszek Miller też zawsze miał gotową seteczkę,
przekonać,
prawda?
Do głosowania na siebie w wyborach. Znaczy, i tyle.
Śmieszy mnie nowe otwarcie SLD. Wybór człowieka związanego przez bodaj 7 lat od 1983 roku z PZPR-em, lider Stowarzyszenia Ordynacka, człowiek, który moim zdaniem jest jednym z symboli, chociaż oczywiście zarzutów formalnie mu nie postawiono.
Grupa trzymająca władzę.
Tak, afery Rywina i to ma być człowiek, który gdzieś tam podniesie z kolan Sojusz Lewicy Demokratycznej i
powinien wyklęty lud ziemi podnieść.
Mi się wydaje, że to nie jest dobry wybór. Szczególnie, że piętą Achillesą moim zdaniem Włodzimierza Czarzastego jest to, że właściwie jest to człowiek niewybieralny. To znaczy on zdaje się nie był nigdy posłem albo senatorem, mimo startów i prób w wyborach. No i jeśli człowiek, który właśnie nie ma jakiegoś poparcia społecznego, zostaje liderem partii Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no wydaje mi się, że to nie jest dobry wybór.
No czyli przyglądamy się bez napięcia, bo jakoś tak nie dostrzegacie panowie charyzmy i czegoś, co mogłoby. Czyli tak naprawdę PiS jest w komfortowej sytuacji. Bo
czy zgadzam się z Michałem,
jedyną formą opozycji w tej chwili wydaje się być Petru, który sam siebie w pewnym momencie przedstawił jako lidera opozycji w Polsce.
Autokreacja skuteczna.
Cała opozycja jest słaba, bo jest po prostu podzielona. No, mamy 2 partie opozycyjne w parlamencie. No 3 powiedzmy z PSL-em, który też jest jak gdyby niedoceniany i marginalizowany przez Platformę i przez Nowoczesną, a reszta jest poza. No SLD jest lewica, ta postkomunistyczna lewica, jest poza parlamentem.
A co może, na przykład, nie wiem, czy może wy macie jakieś wieści, co się stało z niedawną gwiazdą lewicy, wcześniej prawicy, panem Palikotem? Bo jakaś cisza zapanowała.
Wiecie, to też myślałem.
Przez emigrację wewnętrzną. No.
Właśnie, nie mam pojęcia.
Zniknął, ale to prawda?
Może Palikot szykuje, a kto widział ostatnio Ewę Kopacz?
A może szykuje Palikot?
Wczoraj pokazywali Ewę Kopacz
kolejną woltę.
Tomku, jest taka, słuchajcie, jest taka zasada, jeżeli jesteś politycy, jeżeli wypadasz z tej polityki, to media się tobą interesują i nie, jeżeli nie jesteś posłem, nie jesteś szefem żadnej partii, nikt ciebie o zdanie się i opinię nie zapyta.
Ale to jest, Maćku, to jest większa refleksja.
Nie, bo dokładnie, bo pan Kowalski, ten co startował na prezydenta
to
Polski,
raz wczoraj, no.
Występuje w telewizji jako ekspert.
To jest kwestia nie wyłącznie polityki, to jest, jeśli mogę sobie pozwolić na głębszą refleksję, tak jest z całym naszym życiem. No. Jak jesteś na świeczniku przez jakiś czas, a potem z niego spadasz, to bardzo cię boli. Pamiętacie takie wywiady prasowe?
Poznaje się w biedzie.
Pamiętacie takie wywiady z Michałem Figurskim, kiedyś gwiazdą telewizji i radia, który po tam nieszczęsnych deklaracjach o Ukrainkach nagle zniknął zewsząd i wynajął firmę PR-ową, żeby ktoś o nim napisał. No,
no tak.
No. Są gwiazdy telewizyjne, takie jak Kamil Durczok.
Jest jeden
pierwsza
wyjątek.
Twarz telewizji prywatnej
jest
w Polsce.
Jeden wyjątek.
Nie ma go od pół roku i nikt po nim łzy nie uroni. No.
Jeden wyjątek.
Nas też to czeka. Maćku, słuchacze Radia Gdańsk, wiem, bo docierają do mnie informacje, uwielbiają ciebie słuchać, ale gdy któregoś dnia ktoś inny został zaproszony, to też pamięć o nas.
Ale jest jeden wyjątek pozytywny o tych, którzy odchodzą z polityki, a oni się mówią. Są byli prezydenci, bardzo często są proszeni o opinię, i byli premierzy. Oczywiście jeszcze z premierami jest troszeczkę gorzej. To znaczy,
ryzykowna rzadziej, teza. Ryzykowna.
Ale z niebyłymi prezydentami to można zostać bardzo szybko bohaterem memów, tak jak to w wypadku Kwaśniewskiego.
Ale jeśli byłeś prezydentem...
Czy Wałęsa, który za chwilę będzie miał debatę w IPN-ie i też no, kontrowersje wokół tej debaty i tej działalności przedstawionej
byli
przez jego oponentów.
Byli prezydenci zawsze są
cytowani. A o Jaruzelskim nie wspomnę, bo nie chciałbym kląć na antenie.
Nawet mają instytucję ku temu powołaniu, bo na przykład, bo były prezydent odchodzą, kończąc kadencję, zakłada swój instytut, prawda? No i w tym instytucie się, czy Lecha Wałęsy, czy instytut, teraz chyba niedawno jest instytut Bronisława Komorowskiego.
No tak, ale o instytucie Lecha Wałęsy ostatnio głównie słyszymy w kontekście tego, że nie zapłacił jakiegoś czynszu w Warszawie. O instytucie Bronisława Komorowskiego głównie dlatego, że ma biurka z Pałacu Prezydenckiego.
Człowiek,
ale to może, tak właśnie, ludzi, może nie słyszymy, no...
bo biurko jest ergonomiczne. To wiesz, jak trudno się dopasować w pewnym wieku. No.
No to prawda.
Nie bądźmy małostkowi. Zawsze mówimy o... A teraz jeszcze, już nie zdążymy, ale ten wątek rzeczywiście, bo pomyślałem, co w ogóle może spowodować, że jakaś lewica umownie się pojawi. No bo ta nieśmiała lewica, która lekko zabłysła i dzięki temu SLD znalazło się poza parlamentem. Mówię o partii Razem. Prawda? Bo to jest jakaś
jest
cisza zapanowała.
Tak, ale no, cisza, no bo jesteśmy po wyborach. Oni jakby... Chociaż powinno być tak, że partia opozycyjna powinna kampanię swoją rozpoczynać dzień po przegranych wyborach. I to byłaby gwarancja.
Zwycięska też na ogół tak robi.
No, ale zwycięska dużo łatwiej, ale przegrani jednak muszą się mobilizować. No, partia Razem dostanie bodaj 3 miliony przez te 4 lata, jakąś taką kwotę, nie do pogardzenia. To są środki akurat na jakąś aktywność polityczną. Myślę, że oni ten swój czas wykorzystają. To ja nie znam dobrze tego środowiska, ale mam wrażenie, że to są dosyć młodzi ludzie, tacy jeszcze niezblazowani i nieznudzeni. Kariery jeszcze nie porobili, więc jeszcze im się chce. No, trzymam kciuki, ponieważ jednak w każdym takim parlamencie... No, parlament będzie zrównoważony, jeśli będą tam naprawdę siły od lewa do prawa.
Jak mówił Lech Wałęsa,
no, trochę
prawda?
Na tej zasadzie. Dużo bardziej wolę,
cytujesz byłego prezydenta.
Dużo bardziej wolę, żeby to była lewica taka, nawet jeśli tam się podśmiewują z nich, że to taka warszawska, taka mokotowska lewica.
Mieliśmy już kawiorową lewicę.
Głównym problemem jest to, że tam iPhone się wyczerpuje. No to już wolę taką jednak niż tą sygnowaną przez pana Czerzastego i Millera.
A jeszcze była lewica kawiorowa, której przedstawicielem był pan Kalisz jeżdżący swoim samochodem Jaguar.
No to jest tak samo niewiarygodny jako lewicowiec jak pan Czerzasty i pan Miller.
Ale Schopenhauer, który powinien być na wszystkim
bliskim, nie jeździł Jaguarem.
Z Gdańska. Nie jeździł Jaguarem, ale pochodził z Gdańska i spędził tu pierwsze lata swojego życia. Powiadał, drogowskazy nigdy nie idą drogą, którą wskazują.
To znaczy tak, że od filozofa, który wskazuje ci drogę życiową, nie musisz wymagać, żeby on postępował zgodnie z tym, co mówi, tak? Bo jak drogowskaz.
W filozoficznym nastroju zapraszamy państwa na spotkanie ze światem biznesu po godzinie 10:00. Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Kilka kawioru i ośmiorniczek.
A naszymi gośćmi i waszymi gośćmi byli Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Maciej Kosycarz, agencja KFP.
Dziękuję.
Porek, portal.
Dziękuję państwu bardzo, miłego dnia.
Do usłyszenia.